Hej, witajcie na napisach końcowych. Pogadamy sobie dzisiaj o pierwszych trzech odcinkach serialu Arcane na podstawie części historii z League of Legends. I tu obaj zastrzegamy, ja grałem dużo w League of Legends, ale historią nie interesowałem się jakoś bardzo wtedy, dlatego że w momencie, w którym ja grałem, ona była jeszcze inna. Dla jasności, Riot Games zretkonowali całą historię swojej gry, bo ona pierwotnie była pisana tak, żeby pasowała do trybu gry League of Legends, czyli dwie drużyny pięcioosobowe napieprzają się na trzech liniach, próbując zniszczyć sobie nawzajem Nexus. Potem, jak dobrze rozumiem, uznali, że to nie jest... daleko nie pójdą z historią, chcą zrobić cały świat, bo robią grę single player, zrobili karciankę, chcą zrobić MMO, więc po prostu zaczęli retconować tę historię tak, żeby pasowała do ogólnego świata. Więc dla jasności, gra a historia to, jak znowu dobrze rozumiem, są prawie że kompletnie rozerwane dwie rzeczy teraz. To nie jest tak, że w grze, w świecie, jak dobrze to złapałem, w świecie LoL'a teraz oni się tam spotykają na arenach, 5 na 5 się nawalają jak w grze, tylko mają konkretnie bogate historie, więc kojarzę przez to, że grałem sporo w tą grę i tam podczytałem dosłownie kilka tych historii, mniej więcej te postacie, ale nie jestem jakimś super specjalistą, nie znam kolejności wydarzeń. Wiem, że ostatnio było jakieś wydarzenie, które zbulwersowało wszystkich graczy, że jakoś tam źle poprowadzili tę historię czy coś tam, ale nie wiem nawet, o co chodzi za bardzo. Natomiast jak dobrze rozumiem, Radek, w ogóle kojarzysz to tylko z cinematików, które są przepiękne.
Ja oglądałem wszystkie cinematiki, bo ja jestem wielkim fanem cinematików do tych gier sieciowych, nie? Bo one zawsze mają tą historię jakąś tam rozbudowaną, zawsze kupa kasy na to idzie, jakieś, wiesz, konkretną muzykę do tego dodają.
Ale od tego rzucał naprawdę dużo.
Tak, tak, ale to właśnie i League of Legends, i Apex Legends, i Overwatch, to zawsze jest top notch, nie? To jest, się ogląda jak filmy, ale nie musisz grać w gry, nie musisz ich znać, nie? I ja nie znam zupełnie gier. Kojarzę postacie właśnie z cinematiku, wiem, kim była Vi. Wiem mniej więcej, kim się stanie Powder, którą tutaj widzimy w tych odcinkach, ale oprócz tego to nic zupełnie. Nie wiem, jak magia działa, nie kojarzę postaci, nic. I to było ciekawe doświadczenie, nie? Jednak wchodzi, bo najczęściej jest tak, jak coś oglądasz z adaptacją, to wiem mniej więcej, o czym jest oryginał, nie? Jak tak było Eternals ostatnio, nie? Jak jakieś inne rzeczy, a tutaj zupełnie na czysto i to jest dla mnie nowość.
I jak coś będą tutaj spoilery do tych pierwszych trzech odcinków, przy czym to jest adaptacja, ale na całe szczęście nie jest wierna, więc wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy mocno siedzą w LoL'a, będą w stanie się mniej więcej zaskoczyć w jakiś sposób. Bo mamy tu sporo postaci z gry, ale mamy również nowe postacie, mamy trochę inaczej zarysowaną relację między tymi postaciami. Dobrze, bo to jakby działa na tych relacjach, które tu są. Więc pogadamy sobie o tym chwilę, ale zaczniemy od rzeczy, która wszystkich przykuła jeszcze przy pierwszych zwiastunach, czyli animacja. Bo mogliśmy mówić o na przykład Castlevanii, czy Wiedźminie, tym ostatnim animowanym, który miał dokładnie tą samą American Anime animację. I jak popatrzymy na sporo tych nawet lepiej ocenianych, tam widziałem Dota właśnie, konkurencja, swoją drogą, miała swoją animację. To były jednak animacje takie Netflixowe, niczym się nie wyróżniające, powiedzmy, które, no, były. Tutaj, i to domyślam się, że w dużej mierze, patrząc na to, jak prawa wydawcze i tak dalej ma Riot Games, no, sypnęli groszem. I to sypnęli solidnym groszem, ponieważ ja dawno nie widziałem tak ładnej animacji. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej niż Spider-Verse na tym etapie, jeśli chodzi o to, jak jest wykonana. To jest jednak trochę co innego, ale...
Wiesz co, u mnie nadal Spider-Verse jest troszkę wyżej, bo tam jest jednak więcej zniuansowania, nie? Tych różnych styli,
znaczy,
które się pojawiają.
Efektów tych różnych, Kilby tak, Krakus tak, nagle, tak, które wlatują.
Ja dlatego ciężko to porównywać, nie? Bo tutaj musi być stały styl, nie? No to jest takie jednolite, nie? Pięknie wygląda, ale jest jednolite, nie? A w Spider-Manie musiałeś połączyć różne światy, tych różnych Spider-Manów, nie? To działa na innych zasadach, ale tutaj jeśli właśnie chodzi o to skupienie się na detalach, o tą jednolitość, o przestrzeń, o to, jak wyglądają tła, jak designy postaci są zrobione, nie? Efekty specjalne, w ogóle jak montaż wygląda, wiesz, wszystkie jak sceny są zaprojektowane.
Jak ruch jest, jak, nie?
Jak tam... Tak, to się ogląda jak, wiesz, jak konkretny blockbuster, nie? No. To ja byłem naprawdę zdziwiony mocno, ja pamiętam, jak były pierwsze zapowiedzi, nie? Te trailery były spoko, ale ja mówię, no w trailerach tam zawsze potrafią, wiesz, więcej
dopucować, tak.
Kasy, tak, więcej przypucować, tak jak zresztą wiemy, jak jest w grach, cinematiki są zawsze wypucowane, zajebiste, później przychodzi do czego grasz w grę i mówisz, kurwa mać, nie? Nie było tak jak w trailerach, a tutaj dostajesz dokładnie to samo, nie? Ja Pamiętam, jak ty to reklamowałeś mocno, że mamy oglądać, że ten, że super. Ja mówię, nie, fantazy znowu, nie, ja tej gry nie znam. Tak średnio chcę, nie interesuje mnie. I odpalam pierwszy odcinek i mówię, kurwa mać. I widziałem takie animacje naprawdę od Spidermana, żeby ktoś tak się postarał, nie, żeby to wyglądało jak coś innego. Ja się nie zdziwię, wiesz, nie, no na 100% w przyszłym roku to zgarnie wszystkie branżowe nagrody, jeśli chodzi o animacje, o technikalia, bo ta animacja wygląda przepięknie. Jeśli ktoś ma Netflixa, to nawet jeśli go ten świat nie interesuje, to powinien to zobaczyć przez te elementy techniczne. No.
A mamy tu, a w przeciwieństwie do Spider-Verse mamy tu po 9 odcinków po ponad 40 minut. 3 pełnometrażowe filmy z tego się tworzą tak naprawdę. I też nie bez powodu, bo nawet sposób dystrybucji jest nietypowy dla Netflixa, który jednak zwykle wrzuca cały serial do binge-watchingu. Wrzucają rzeczy co tydzień zwykle tylko, jeśli to nie jest ich serial bezpośrednio, a bardziej coś, do czego mają licencję, na przykład jest coś, co wychodzi co tydzień w Stanach, powiedzmy. Netflix mógł to dystrybuować poza Stany, gdzie dana platforma, na przykład, nie wiem, ze Star Trekami tak było. Czyli, że nie mogli dystrybuować tego do Europy, bo CBS All Access nie miało swoich platform tutaj, więc zrobił to Netflix, więc na tej licencji też musieli wrzucać co tydzień jeden odcinek. Ale rzeczy tworzone przez Netflix, jasne, tutaj oczywiście, jak mówił, Riot Games ma dużo pieniążków i pewnie mieli dużo do powiedzenia w tej kwestii, ale mimo wszystko jest to Netflix Production i one raczej nie wychodzą w ten sposób. A tutaj postanowili wydać co tydzień kolejny odcinek, ale nie kolejny, tylko właśnie po 3 odcinki. I ja jestem zachwycony tym, może tego, że ten serial też trzyma taki poziom, ale tym modelem dystrybucji, bo po pierwsze dostajemy konkretny, solidny kawał historii i te 3 odcinki oglądało się de facto jak taką pierwszą część jakiejś, no trylogii, jakiegoś filmu, jakiejś serii filmów, która właśnie wychodzi. Więc to ma ten trochę lepszy efekt pod wieloma względami dla ludzi, którzy wolą binge niż na przykład jak robi to Disney Plus, gdzie co tydzień dostajesz kolejny odcinek, który musi mieć cliffhanger, często musi mieć te różne rzeczy, które no, nie zamykają całej historii. Tak. Chodzi mi o to, że Arcane mogłoby nie mieć żadnych dalszych przez kolejny rok odcinków, a już można byłoby oceniać to jako zamkniętą całość, kiedy, nie wiem, wypuścisz 3 odcinki Lokiego i no ciężko ci nazwać to całością. Więc to jest z jednej strony dobre. No, a z drugiej, w przeciwieństwie do takich seriali, jak były Marvelowe, czyli jakiś Daredevil czy coś, czy nawet Stranger Things, ich super popularny serial, który cały czas się ogląda, umówmy się, jak sezon wychodzi, to po 2 tygodniach nikt o nim nie mówi. Arcane ma to do siebie, że teraz ma bardzo... widziałem wszędzie hura optymistyczne przyjęcie, więc ludzie będą oglądać, przez kolejny tydzień będą o tym gadać, czekając na ostatnie 3 jeszcze odcinki i pewnie jeszcze 2 tygodnie później, więc to im da wystarczająco długi rozpęd, że tak powiem, żeby to zrobić. Ja jestem ogólnie bardzo, bardzo zadowolony z tego modelu dystrybucji.
Tak, myślę, że on podoba, wiesz co, on jest troszkę takim połączeniem tego modelu no, typowego amerykańskiego z tym brytyjskim, gdzie tam masz sezony serialu po 3 odcinki, dostajesz taką dawkę, że no to nie jest tak jak ten amerykański, że nawet jak już jest 13 odcinków, to jak masz zbingować na raz, to jednak ciężko, nie obejrzysz, ja mam często tak, że obejrzę 2 odcinki, nawet jest super serial, później to leży, później znowu 2 za jakiś czas, nie? I to jest tak rozbite i też wiem, że później ten fame opada, wszystko jest, wiesz, zapomina się o tym serialu, a właśnie tak Brytyjczycy mają, że mają te 3 odcinki, to jest intensywne, o tym się też dużo mówi, nie jest zamknięte, a tutaj masz połączenie tego, nie? Że masz duży serial, masz 9 odcinków całość, ale właśnie zostajesz to w takich partiach, że są idealnie, żeby sobie pogadać, nie? Idealnie, żeby domknąć jakąś część tego, żeby to przetworzyć większą ilość materiału, bo to też jest ważne, nie? Mieć 40 minut, a tam, wiesz, pełnomatażówka, 2 godziny, nie? I ja bym chciał, żeby więcej seriali wychodziło tym trybem. Na przykład, kurczę, chciałbym, żeby Stranger Things następny sezon tak wyszedł, nie? Żebym dostawał co tydzień 3 odcinki na przykład, a nie na raz całość, nie? To by się o tym gadało, by to w zupełnie inny sposób działało.
Ważne jest to, jak się tworzy te odcinki, ponieważ tutaj ewidentnie były tworzone z tą myślą i musisz wtedy każdy z każdego tej trójki robić rozdział. Taki konkretny rozdział, żeby miał...
Znaczy wiesz, też zobaczymy, jak będzie ta zobaczymy, druga jak trójka wyglądała. Zobaczymy, jak kolejne
trzyma, właśnie. No. Ale jeżeli popatrzymy na te 3, no to on ma konkretny początek, środek,
tak, bo tutaj,
i koniec.
Bo tutaj widzisz, zaraz do tego dojdziemy, a tutaj widać, że też te 3 odcinki są tym wstępem, które ci mają, wiesz, doprowadzić postaci do tego stanu, który znasz z gier, nie? Do wieku tego, który je kojarzysz. I później może być też ten mniejszy przeskok niż tutaj, nie? Że nie będzie aż tak zamknięte, ale nadal to jest fajny bardzo tryb, nie? Bo jednak trzyma cię przy serialu.
No dobra, to przejdźmy sobie do świata tego serialu, bo ogólnie świat League of Legends jest bardzo zróżnicowany. Jest cała masa najróżniejszych miejsc, jest Freljord, taka zimowa kraina, powiedzmy, gdzie wiecie, są ci tacy wikingowie, ale i mroźna wiedźma i cała masa innych tego rzeczy. Mamy Bilgewater, czyli takie miasto piratów, powiedzmy, gdzie też kojarzone z takimi bardziej typami spod ciemnej gwiazdy. Czy Demacje, totalnie taki kraj rycerzy w śniących zbrojach. I całą masę różnych innych miejsc. Nie licząc o jakichś tam potwornościach, które pomiędzy jest Void cały, skąd różne dziwne bestie wychodzą. Ale w tym serialu, z czego bardzo...
To kojarzę, to tam jest taka, która wygląda jak robak, bohaterka. Tak? No,
znaczy z tego sporo bohaterów jest tam.
Okej, dobra, to ja kojarzę jedną. Próbowałem, wiesz, pochwalić się swoją wiedzą o świecie.
W każdym razie tutaj skupiono się na dwóch miastach, które są ze sobą scalone niejako, bo jedno jest na dole, drugie jest na górze w jakiś sposób, czyli Zaun i Piltover. Zaun to te dolne aleje i tak dalej, no a Piltover to oczywiście bogaci wynalazcy, którzy sobie żyją w dostatku. I na razie ten serial nie wspomina o żadnych innych miastach, o żadnych innych państwach. Skupia się tu i teraz i to jest bardzo dobre, bo jak nagle ci... No to był jeden z błędów Warcrafta filmu, który nagle chciał ci wszystko opowiedzieć, po prostu całość, tu orki pochodzą stąd, tutaj po prostu, no nikogo to nie zainteresowało na dłuższą metę i kontynuacja prawdopodobnie się nigdy nie ukaże. Natomiast tutaj jest skupienie na konflikcie dwóch miast, standardowy, powiedzmy, steampunkowy motyw, który pojawia się prawie w każdym medium steampunka, czyli bogate klasy i klasy uciskane, bo to jest... Mam wrażenie, czasem synonim steampunka po prostu, który zwykle się pojawia. I jak już dostajemy ten świat, który mógłby na razie nie istnieć, w nim mogłyby miecze, magia w tym takim bardzo odległym znaczeniu. Mamy ten moment, w którym Jace przypomina sobie maga, który ich teleportował, jego matkę ich uratował, ale jeśli chodzi o magię jako taką, to jest tyle. To jest wszystko na razie, co dostaliśmy. I bardzo mi się to podoba, że jesteśmy skupieni tu. Nikt nas nie próbuje teasować, robić jak w Mandalorianie launchpada do kolejnych miast, czy coś takiego. Nie, cały wątek jest skupiony tutaj. Nie wiem, mi to dało dużo bardziej skupioną narrację, przez co mogłem... Okej, orientuję się w świecie, teraz skupmy się na postaciach.
Tak, szczególnie, że tutaj konflikt jest skupiony też na kilku postaciach, tylko przynajmniej w tym momencie, nie? Że to jest, wiemy, że tam jest większy konflikt, nie? Że oni się tam mają za sobie rzucić do gardeł, tak,
klasowy,
górę i dół.
Jak
tak, ale to jest jednak, wiesz, skupione na tych postaciach, które tam mają najwięcej do gadania, nie? I które są kluczowe w tym konflikcie. W tym momencie to mieliśmy tego, jak on się nazywał, tego Wandera, który był tutaj tą postacią, która trzymała spokój, utrzymała spokój na dole, bo wie, że się wszystko posypie bez niego i jakby to działało. No i mieliśmy na górze, mieliśmy tą strażniczkę, która tam z nim się kontaktowała, nie? I to był ten jeden wątek, nie? Żeby utrzymać spokój między tymi dwoma. To jest też fajne, że masz takie konkretne wątki, nie? Które wiadomo, że później się będą spinać. I mamy to, mamy tego Jace'a, który robi te swoje rzeczy i który próbuje tą magię przywrócić do świata w ten sposób technologiczny. Super wątek. I mamy tego gościa z dołu, tego złego, który Silko. Też tam ma twoje, tak, który ma te swoje knowania, który też się w to włącza i to się ładnie łączy z tym wątkiem walki góry z dołem, nie? Że też się zazębia. No i mamy te dzieciaki, które próbują sobie poradzić w tym świecie, nie? I które się mieszają w ten konflikt przypadkowo. Wiesz, to jest taki ograny motyw, nie? Że przypadkowo gdzieś tam weszli, coś tam zdobyli i to do czegoś prowadzi większego, nie? Ale to zawsze działa. Zresztą, wiesz, że
tu jest masa klisz, ale one są po prostu tak, dobrze wykorzystane.
Tak, ale wiesz, wchodzisz w taki świat, który już znasz w jakiś sposób, ale dostajesz nowe rzeczy, nie? No bo tu masz te rozwiązania takie, które od razu mi się przypomina, wiesz, Dishonored, Bioshock, nie? Mówię, jestem u siebie, nie? To mi się podoba. Wiem, z czym to jeść. Mam tutaj tą podstawę, którą znam z tej osmozy popkulturowej, ale dostaję zupełnie nowe rzeczy. I szczególnie, że nie dostaję tylko rzeczy, nie dostaję tylko rozwiązań, które już znam, tylko dostaję naprawdę fajne postacie, nie? Które chcę wiedzieć, co się będzie z nimi dalej działo. Bo w tym, kurczę, w tym serialu są naprawdę takie czyste emocje, nie? Tutaj nie ma prostych rozwiązań na poziomie emocjonalnym, na poziomie charakterów.
Do momentu, w którym, no, teraz nie wiem, trzeci odcinek, gdzie jest taki po prostu ujście tych emocji, takie dorypanie konkretne. Od początku ten serial był reklamowany przede wszystkim jako historia dwóch sióstr, Vi i Powder, która później ma być Jinx oczywiście, gdzie tutaj wspominano
na razy, mówi, że you are Jinx.
Tak, dokładnie, że ona wszystko przy niej się psuje. I podoba mi się to, że właśnie bardzo duży nacisk na to postawiono, w taki sposób, aby ostatecznie nigdy nie doprowadzić do tego, żeby zrzucić na kogoś winę jakąś bezpośrednią. Podoba mi się to, jakie są, jak one są prowadzone w taki sposób, że wiesz, jak bardzo White troszczy się o Powder. Wiesz, że ona cały czas za nią, jest na nią, może być wściekła parę razy, ale ostatecznie jest gotowa jakby wszystko dla niej zrobić. I podoba mi się to, że jak Powder coś psuje, to ona też nigdy nie robi tego w złej intencji. Wszystkie rzeczy, które ona robi, żeby pomóc. Od tego się jakby zaczyna motyw, kiedy ona traci ten łup ich, wrzucając go do toksycznej rzeki. To też jest na zasadzie takiej, że no, w jej wypadku niewiele mogła więcej zrobić. Choć oczywiście jest ten Milo, który jej mówi, mogłabyś się, słuchaj, zacząć bić, przyjąć parę ciosów, a ty się tego boisz jakby. Podoba mi się to, jak one dwie są na pierwszym planie, ale jednocześnie ich gang cały nie jest bez znaczenia. Jak jest pierwsza scena walki, to nie jest tak, że nagle Vi wychodzi i rozpierdziela kolesi, którzy ich atakują na ulicy, tylko widzisz, że to są zaprawieni ulicznicy, którzy tutaj konkretnie walczą na tych ulicach o przetrwanie i wszyscy mają swoje umiejętności, wszyscy mają jakby swoje lekko zarysowane, bo wiadomo, że spotlight musi być cały czas na Vi i na Powder, ale jednak to nie są bezpłciowe postacie, które ich otaczają.
Nie, w ogóle super jest ta walka nakręcona i ona nie dość, że czuć każdy cios, to jeszcze widać, że to 16+ pomaga jednak tak, w tym serialu, tak, nie? Tak, że ta kategoria wiekowa, że można troszkę więcej pokazać, nie? Że jak krew ma gdzieś prysnąć, to też to wykorzystują w taki sposób, nie tylko dlatego, że mogą, tylko żeby nie też dodać coś narracyjnego, jak jest ta cudowna scena, gdy ginie Klagor, on się nazywał, ten w okularach, nie? W tych goglach.
Jak obrywa to
ginie, nie tak. Tak, ale gdzie ta krew na tą szybę, wiesz, no. Spada, nie? I ten, i mamy tą Vi, która tam... Nie, czekaj, to nie on. Czy to ojciec dostał? Ktoś dostał w twarz i krew poleciała na okno?
A nie, to chodzi ci o... Chodzi ci jak Vi siedzi w piwnicy.
Tak, to była śmierć Benzo chyba.
Benzo, tak, to tak, Benzo tak, ginie tak. Tam jak...
Krew pada na szybę i wtedy światło się zmienia i ona w tej czerwieni siedzi, nie? To jest piękne i to jest wykorzystanie tego, że mają wyższą kategorię wiekową, nie? Ale też nie w taki sposób, że tylko możemy pokazać krew, tylko chcemy coś z tym zrobić, dokładnie.
No i właśnie, ale jak wspomniałeś, skoro jesteśmy przy tym, jak chłopaki giną, to też jest według mnie świetna scena.
A dlatego mówię, że Klagor jak ginie, to też widzimy jego zakrwawione okulary, jest, wiesz, kamera się na nich skupia,
jest
jak ta Powder
bezpośrednio dostaje w głowę i to jest takie mocne przełamanie, bo pamiętam, jak ty na początku mówiłeś, że miałeś te skojarzenia trochę z Pixarem, że masz tą ekipę, która jest...
To było tak na samym początku.
Na samym początku masz takie wrażenie, że jest ta jedna mała myszka i ona pewnie musi mieć ten moment, w którym się wybije. No ma ten moment, w którym się wybija. Tylko to nie jest ten moment.
To mnie zdewastowało, to było tak dojrzałe i tak przełamujące ten schemat, nie? Ja teraz mówię tak, dobra, ona wysłała to, udaje się coś i będą, wiesz, mniej współpracować, zdobędzie szacunek reszty, uciekną z tym, wiesz, mówię, może ten Wander zginie, ale oni wszyscy uciekną, nie? I nagle, kurwa, wszyscy nie żyją, nie? Praktycznie, tylko ta Vi, wiesz, gdzieś tam ucieka, jeszcze było pieprza. Bolesne.
Więc jeszcze zanim do tego dojdziemy, chcę się cofnąć chwilę do tego ich życia w Zaun. Samo Zaun jest świetnie przedstawione. Moment, kiedy oni chodzą po tych zaułkach, widzisz te codzienne życie, motyw, w którym klienta, stałego klienta Wandera chcą kolesie orżnąć. I mój ulubiony moment, jak on mówi, że nie groźcie typowi, który polewa drinki. Tylko
i wszyscy
się... Że tutaj, on może tu niewiele zrobić, ale... Wszyscy tu
to też jest takie fajne wykorzystanie takiej kliszowej postaci, nie? Mamy tego mentora, który kiedyś był tam wielkim zabijaką, wiesz, chodził z tymi wielkimi na łapach, jakimiś tam
brońmi,
tłukł ludzi. W ogóle te wstęp jest zajebisty, te pierwsze 5 minut, gdzie on tam te dziewczynki prowadzi, tak, one mają oczy zamknięte, nie? Wszystko, wiesz, i to jest naprawdę nie taka masakra typowo animowana, że tam masz, wiesz, gdzieś tam leży coś zniszczone, jakiś budynek czy coś, tylko tutaj jest naprawdę pożoga, piekło, nie? On je wyprowadza i później masz tą postać tego mentora, ale też i jest mocno skupiony właśnie na jego emocjach, nie? Na tego, jak on do tych swoich dzieciaków podchodzi, nie? Jak bardzo kruche są relacje ze wszystkimi, nie? Żeby to miasto utrzymać na dole w jakimś...
Tak, że wszystko musisz...
Tak.
Że on musi ukrywać tą kolaborację, ale jednocześnie...
Tak, on niby jest tym spoko gościem, który tam się wszystkim zajmuje, wszyscy go lubią, ale wiesz, ile on ma na głowie, nie? Żeby to wszystko utrzymać, że to jedna rzecz, taka malutka nawet, jak jakiś nieudany, wiesz, tam wyjście tych ludzi, którzy mają coś tam ukraść, bo to się wszystko sypie, nie? Jak domek jak domino.
No i masz ten motyw, w którym on ma nawet, jasne, znowu relacja jest głównie z Vi i z Powder, ale jednocześnie nie, podoba mi się bardzo moment, w którym on jest uwięziony i Milo próbuje mu otworzyć te wytrychy I też czujesz wtedy ich relacje między sobą. Mm. Jest takie krótkie, jak on mówi: Milo, spokój się, dasz radę, wierzę w ciebie. Wiesz, że mnie... Musisz to skrótowo pokazać, ale wiesz, że tam on opiekował się wszystkimi tymi dzieciakami. To było...
To jest bardzo fajnie przemyślane na przestrzeni całego odcinka, bo nawet masz na przestrzeni tych odcinków, które się pokazały, bo nawet jak masz ten moment, że on idzie do tego Benzo, to nie bierze tam na przykład Vi, bo ona jest główną bohaterką, tylko bierze Klagora, który z nim idzie i on tam ma swoje sceny z nim, nie? Tak. I on tam jest w tym miejscu, a mogliby spokojnie zrobić, że wszędzie ciąga za sobą Vi, bo ona jest bohaterką. Ja to wiesz, że nie, każdy ma swoje miejsce.
No masz jeszcze... niejako piątego członka gangu, ale on gdzieś z nimi nie kręci, bo on mieszka u Benzo, czyli Echo, Little Dude, który jest postacią z gry, który w grze ma później... Jestem ciekawy, czy to się pojawi. Jeżeli ktoś nie chce wiedzieć, to mówię teraz, co robi Echo później. Więc, ale... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ tak jak mówię, jest to adaptacja, która zmienia sporo rzeczy. Ale Echo później dzięki tym hextechowym rozwojom, które się pojawiają, znajduje kryształ taki hextechowy odpowiedni. I co tutaj szybko zaznaczono, bo on nie ma dużej roli w tym serialu, ale w jego historii jest napisane, że on nawet od małego był bardzo sprytnym wynalazcą, od małego dzieciaka. I masz ten jeden chwilę moment, kiedy on ma ten swój podsłuch zrobiony gdzieś w tym miejscu, żeby tylko tak zarysować, że on umie majstrować coś tam. W każdym razie on znajduje ten kryształ później i on staje się podróżnikiem w czasie na krótki dystans. Jego moce polegają na tym, że potrafi tam jest napisana historia, w którym on wspinają się gdzieś tam po zaun, po drabinach, jego przyjaciel spada z drabiny i on go próbuje złapać, ale nie zdąża, więc cofa szybko czas, delikatnie i znowu jest w tym miejscu, znowu coś tam, tylko drabina się odłamuje, no to znowu cofa czas i znowu, i on ma takie moce, gdzie delikatnie, tylko oczywiście sam się męczy tym, ale może cały czas wracać delikatnie do tyłu.
A co znam, bo to jest Tracer z Overwatcha, tak ma.
Co swoją drogą można... Znaczy, wydaje mi się, że Tracer się sama cofa.
Tak.
On
tak.
Cofa cały świat, on się cofa w czasie, bezpośrednio.
Okej.
Dosłownie, jak ktoś zginie, to już nie zginął, ale to dosłownie chwileczka. I więc nie może nagle robić wielkich zmian. I jeżeli to... Wiesz, to można fantastycznie w animacji pokazać, bo jak wszystko się składa nagle w jednej chwili, jak on wybiega, ale... Nie wiem, po coś go wrzucili, zakładam tutaj. Natomiast no, to nie jest postać, która ma dużą rolę, ale wydaje mi się, że też on ma najfajniejszy moment, kiedy czujesz, znowu masz Benzo, jakiegoś typa, który jest w jakimś lombardzie pracuje i nie ma wiele znaczenia. Ale moment, jak on ginie i masz tego Echo, który przychodzi do Vi, to w tym momencie czujesz wszystkie emocje tego grubego typa, który ma swój lombard, który zaopiekował się tym dzieciakiem z ulicy. I w tej jednej chwili, jak Echo się totalnie rozpada w ramionach Vi, to czujesz tą relację tych ludzi, którzy żyją w tych rynsztokach, ale jednak właśnie się o siebie troszczą i znajdują się nawzajem i mogą sobie pomagać.
Wiesz, Benzo był ważny, to była druga najważniejsza osoba po Wanderze.
Prawdopodobnie był wtajemniczony też w to Yoho, bo Wander jak miał oddać, że tak powiem, się w ręce policji, to mówił, że Benzo się zajmie tutaj tym, więc...
No tak, ale dlatego był... on gadał z tą, wiesz, tą szefową tej straży, nie? Przy Benzo, że on wiedział rzeczy.
No tak, tak się wydaje też, że wiedział rzeczy. No i jeszcze oczywiście jest Silco, który mógłby być sztampowym złoczyńcą, ale jednocześnie szybko zarysowali tą ich przyjaźń z Wanderem dawną i motyw, w którym Wander go mocno skrzywdził. I to jest ten gość, który jednocześnie... Już nie mam wrażenia, że on chce być wielkim władcą czy coś w tym rodzaju. To jest ten gość, który jest tym uosobieniem tego gniewu tej ulicy, tego chęcia do pierdolenia wyższym klasom za wszelką cenę. Więc on jest w pewien sposób czysty, takim... Mówię, to nie jest skomplikowany złoczyńca, ale jednocześnie wiarygodny.
Też jest tak ciężko go nazwać, wiesz, 100% złoczyńcą, nie? Bo on jednak chce też mieć coś, wiesz, z tego życia, nie tylko, że wiesz, że góra ma wszystko, a tutaj oni są tam, wiesz, wrzuceni w dół, stłamszeni, nie? I on próbuje walczyć o swoje, nie? No to takimi sposobami, które są złoczyńskie, nie? Ale wiesz jednak, że on tam ma, no, ma ten gniew, nie? Tego, że powinno być równiej w tym
tak,
świecie.
Tak, tak. Mają zatrutą rzekę, w której on się kąpał. Tak, nawet tak. Najlepszy jest motyw tutaj, że nawet jak cholerna policja tu przychodzi, to zawsze mają maski przeciwgazowe. To jest dla mnie tak super motyw. Przecież ci ludzie tu żyją i oddychają tym powietrzem na co dzień, ale nie takie, ci z góry
to
muszą
przyjść. To jest super zaznaczone, nie? Takie małe detale, że jak wchodzą gdzieś do budynku, to zdejmują, ale jak wychodzą, to od razu pierwsze co, nie? Muszą założyć
maskę. To powietrze pewnie cię gryzie w gardło, tylko że ludzie do tego przywykli, no, którzy tu mieszkają. I te konflikty są fantastycznie zaznaczone. Więc zanim dojdziemy do finału, pogadajmy w takim razie jeszcze o Piltover, czyli tym, co się dzieje na górze, bo jakby też specjalnie dostaliśmy Jace'a po to, żeby mieć naszego bohatera, nasze okienko na świat na górze. I oczywiście Jace'a jest tutaj mniej, bo to nie jest jego historia tak bardzo jak tych dzieciaków i wszystkich na dole, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Jace jest tutaj przede wszystkim po to, żeby pokazać, jak bardzo zmieni się ten świat za parę lat, który będzie bardzo bazował na jego zasilaniu tym Hextechem. Natomiast jeśli chodzi o samego Jace'a, ciężko mi powiedzieć dużo więcej poza tym, co bezpośrednio pokazali, czyli tym jego obsesji, można powiedzieć w pewien sposób. Bo to nie jest teoretycznie pozytywna postać, ale jednocześnie jak patrzy na wszystko, co robi, to jest człowiek, który ma absolutną obsesję. Która masz wrażenie, że może doprowadzić do czegoś złego.
No to jest tak jak zawsze, jak masz tą obsesję naukową, nie? I to zawsze może wystrzelić w twarz. Ale kurczę, ale to fajnie się śledzi te jego poczynania, nie? Bo wiesz, z czego to się wywodzi.
On jest sympatyczny.
Tak. Ale bo wiesz, z czego to się wywodzi, ta jego obsesja, nie? Z tego momentu, że magia go uratowała.
Matkę mu uratowała. Tak. To było jakby jeszcze konkretne. Ten moment, kiedy jego matka praktycznie zamarzała i nagle znalazła się w miejscu.
To też masz te detale, nie? Że ma te protezy na palcach, nie? Bo miała tam odmrożone.
No, uwielbiam to przyłożenie do detali właśnie. Ten jego kryształ, który często jest też przyzumowywany, że tak powiem. Jego relacja z... Też widzisz, jak klasowość działa. Tak, on jest Spiltover, bo jest tym wynalazcą, który jest tam powiedziane, że ten klucz przestawny wynalazł, który to będzie jego bronią później, ale jednocześnie to wiesz, że ponieważ on nie jest z tych górnych rejonów, jest tam gdzieś z dołu, no to niby jest tu bogaty, ale nie jest tak naprawdę.
To jest przypominane, że ktoś się za nim wstawiał, żeby się znalazł tu, gdzie jest, nie?
Caitlin, rodzina go sponsorowała tak naprawdę, no stąd jej mała rulka Caitlin, która później będzie istotna, bo będzie z Vi najlepszymi przyjaciółkami i jednocześnie partnerkami. Jedna będzie szeryfem, druga enforcerem w Piltover. Ale przynajmniej tak było w grze, nie wiem. Mówię o grze, zmieniają sporo rzeczy. Ale jednocześnie masz tego gościa, który właśnie jest w tej śmietance, ale wiesz, że on musi się wybić, żeby coś znaczyć tak naprawdę. I zresztą masz pokazaną tą radę, która jest też tak fajnie w chwilę zarysowana. Masz tą przewodniczącą rady, która widzisz, jaka jest znudzona. I widzisz, że to miasto dostatku, ale z drugiej strony trochę nudne. Masz ten moment, w którym wręcza typowi, który na niczym się nie zna, zabawkę dla dzieci i mówiąc, że to tu jest bardzo ciężka układanka i wiesz, że oni spijają to po prostu z ust wszystko, co ona mówi. I ja po prostu uwielbiam to, jak jest pokazana ta... Cieszę się jeszcze dekadencją, ale to jest jednak taki element takiej... Mówię, to nie jest, nie wiem, jak to się nazywało, Hunger Games, gdzie miałeś tych super bogatych ludzi,
którzy... Tak, ale masz tych ludzi, którzy widać, że mają tą potrzebę zmian, tego, że no, to jest już stagnacja i niby bezpieczna, ale stagnacja cały czas, nie? A tak nie powinno
miasto
być.
Miasto wynalazców, które stanęło
tak,
w miejscu,
tak, tak,
które
stanęło w miejscu, ale masz też tych, którym jest dobrze w tym, że jest stagnacja i przeraża ich jakakolwiek wspominka o tym, że ej, możemy iść do przodu trochę, możemy coś znaleźć innego, nie? I wtedy trzeba będzie pracować na przykład, trzeba będzie coś zrobić i wtedy, że kurwa, nie, musimy to gdzieś pod dywan, nie? Coś szybko. Już mamy tego profesora, nie? Heimerdinger, który niby jest tym, który powinien mieć tą potrzebę rozwoju, nie? A on tylko jak widzi, że coś się zaczyna dziać, to...
Tylko Heimerdinger ma tą wiarygodność, że on jest jodą trochę tego świata pod tym względem.
Znaczy tak,
trochę...
on jest skupiony na tym, że zagrożenia za tym idą, nie?
I on teoretycznie przeżył.
Tak, bo on cały czas wspomina, że ile on ma lat, nie, i że on widział inne rzeczy, wie jak to wyglądało i wiesz czemu u niego jest ta blokada, nie? Ale masz też takich jak tego właśnie gościa, który dostał tę zabawkę, nie?
Nie, on...
Który ma to zupełnie w dupie, nie? Mamy tego robota. Tak, mamy tego mechanicznego, tego robota? Nie wiem, kim on jest w tym świecie.
Coś takiego.
Tak, ale on też, on w ogóle nie, jebać to, wszystko trzeba zamknąć, nie? Wszystko nie może tak działać, nie? I widzi, że każdy jednak jest z innej bajki, nie? Każdy ma swoje przemyślenia na temat tego sporu, nie? I to jest fajne, bo to nie jest jednolita rada, tak jak wiesz, jak u Lukasa było w pewnym momencie, jak pokazałeś Jadę Jedi, nie?
Że masz... siedzą ci wszyscy, mają to samo do powiedzenia.
Wszyscy tak. Są taką jednolitą masą, niby inaczej wyglądają. Wiesz,
tylko wchodzi ten Qui-Gon, nie będę go szkolił.
Tak, dokładnie, a wiesz, kim oni są przez Extended Universe, nie? Wtedy sobie nadajesz im charakteru przez to, że ich znasz, ale w filmie by to nie wynikało zupełnie. A tu od razu masz, nie? Pierwsze zdanie każdej postaci, już wiesz, kim ona jest, nie? I jakie ma przemyślenia na temat tych rzeczy.
No i w to wchodzi Wiktor, postać, która... też ma fajne przemyślenia z tym, że to też to jest gość, który pochodzi z Zaun. To jest w ogóle postać, która się wybiła. Ale wiadomo, że on bez rewolucji jakiejś niekoniecznie krwawej, wystarczy przemysłowej, też stanął w miejscu. On powiedział, asystent profesora, to jest najwyższe, na co typ z uliczek Zaun może liczyć. To
wiesz,
dalej
to
już
tak
nie pójdzie.
To jest jak dzisiaj, wiesz, w świecie akademickim. Możesz całe życie spędzić w tej stagnacji, nie? Nie iść wyżej, bo po prostu jesteś.
Tak,
nie?
Tego jemu ewidentnie przeszkadza jeszcze urodzenie, nie? I to skąd jest. I że niby się wybił, ale z drugiej strony...
Tak, i on też wie, że jakakolwiek rewolucja związana właśnie z tą magią i z tym, dlatego on był tak poruszony tym, co Jace wymyślił, nie, i że to może działać, że to też się przełoży na jego strony rodzinne, nie, i że będzie można tam jakieś zmiany wprowadzić wtedy.
Wiktor, jestem bardzo ciekawy, czy pójdą w stronę tego, co jest w grze.
Nie mów, że jest zły.
Nie jest zły.
O, to dobrze.
Znowu, będzie spoiler do gry, ale... Nie mam, mówię, słuchajcie, to jeżeli to mówię, to nie znaczy, na przykład Vi i Powder w grze nie wychowują się razem, więc już jest ogromna zmiana jakby w kwestii
tego. A tu widać, że przynajmniej Powder będzie szła w inną stronę.
Jace i Wiktor się znają w loże gry i współpracowali wielokrotnie, ale nigdy się nie zaprzyjaźnili. Co tu ja natychmiast uznałem, że w momencie, w którym Wiktor mówi your Hextech, a Jace powiada no. Our Hextech. To od razu złapało ci, że ten, jak oni tam dryfują sobie w powietrzu razem. To już masz ten moment takiego, no mam wrażenie, że to są przyjaciele już na tym etapie, więc Wiktor jest gościem, który w grze, który ma potrzebę pomagania innym, szczególnie w Zaun, i widzi tą technologię jako drogę do zbawienia. Problem polega na tym, że on z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej widzi, że jego ludzka strona, jego ludzkie emocje, jego ludzkie części są tym, co blokują mu w pomocy innym i w rozwoju świata. I on coraz bardziej zastępuje swoje części maszynami. Okay. Do tego stopnia, że potem jest Wiktor zwiastun maszyn. Ja się śmieję, że trochę Wiktor von Doom, ale nie do końca. I on dalej, on nigdy nie staje się zły. Zresztą on tworzy Blitzcranga, jednego z najpopularniejszych robotów, którzy są w lorze w Lola, jak kojarzysz takiego żółtego robota z taką...
Wiem, tak.
No, to jest twór Wiktora właśnie, który ma też pomagać ludziom. I on w Zaun... On jest gościem, który najchętniej przebudowałby wszystkich ludzi na maszyny, ale nie jest gościem, który uważa, że powinien łapać, porywać ludzi, ciachać ich na kawałki i zmieniać maszyny. On uważa, że to jest wielka ewolucja, do której trzeba dojść. Więc nie jest jakimś fanatykiem czy kimś takim. Wręcz jest gościem, który, jeżeli ktoś na przykład gdzieś będzie miał wypadek, no to on będzie starał się mu pomóc, będzie chciał mechaniczną nogę mu załatwić czy coś w tym rodzaju. I on uważa, że to jest droga do postępu i do wielkiej ewolucji w grze, ale jednocześnie mówię, to nie jest szaleniec, który będzie sam wywoływał wypadki, czy to przyspiesza. On uważa, że będzie lekko to popychał i pomagał temu, i w sposób naturalny ludzie dojdą do tego miejsca, w którym staną się maszynami. Nie wiem, czy tak będzie w serialu, może nie, ale to jest jego droga. Przy czym on w grze nienawidzi się z Jace'em w pewnym momencie, bo... mają inne podejście do tego, jak się maszyny powinny rozwijać. Może też zrobił konflikt między nimi w końcu, nie wiem.
Mi się wydaje, że tutaj pozmieniają sporo rzeczy, nie? Żeby to jednak nie było tylko z rozrywki. No to tak, bo to musisz dopasować, nie? Do tego innego typu narracji, nie?
To narracja w grze to jest jednak tylko te wpisy i drobne opowiadania. To nie jest oglądana fabuła przed tobą, która się dzieje. Więc swoją drogą też ten motyw z tymi kulkami eksplodującymi, które musieli ustabilizować i tak dalej. bardzo ładne efekty, muszę przyznać. Pierwszy raz, jak ta kulka się odbija i wysadza wszystko. Mm. To wygląda super.
Nie, no i super, mówię, wiesz, jak odpalali tą machinę magiczną z tą kulką, jak masz to, jak tam, wiesz, eksploduje ten budynek, a później się składa do kupy, nie? I
jak to jest szkło, to jest szkło tak wraca.
Tak.
W ogóle motyw, w którym masz Jace, przypomina sobie tego maga, który wykonywał te swoje gesty i sam te pokrętła ustawia dokładnie w taki sposób, jak masz
tak, ale w ogóle...
to odbicie magia do technologii, jak on ją zastępuje w tym momencie swoimi jakimiś tam...
Tak. Tam masz te zajebiste... Ja w ogóle jak masz tą... O, to jest zajebista scena z tym właśnie magiem i masz takie cięcia nagłe, nie? Że on się tak zmienia, wiesz, te pozycje,
tak.
Nie? I to super wygląda. Chcę zobaczyć właśnie tego więcej.
Ale to właśnie dodaje ten element, że masz niby fantasy, ale przez to, że skupiamy się na Zaun i Piltover, nie wchodzimy w magów strzelających fireballami czy coś takiego, tylko magia jest tym czymś tam mistycznym faktycznie, czymś odległym, czymś czego niebezpiecznym, czymś takim... Ja lubię, jak magia jest czasami trochę tam z tyłu bardziej, nie?
No nie, wiesz, ja mówię, to jest dla mnie to było jak coś spełnienie marzeń, jak, wiesz, ja jestem sierotą po Dishonored i dostaję nagle serial, który wygląda dokładnie jak coś, co by się mogło dziać w świecie Dishonored.
Tak,
nie?
Absolutnie.
Mówię, wow, super, nie? Niech sobie to działa dalej. I też na razie nie czuję potrzeby, żeby to wychodziło gdzieś dalej, bo tak jak pamiętasz z tych cinematików, nie? Tam masz tą dziewczynę kota, jakieś żywe drzewa, wszystkie te rzeczy, które tam się
masz
pojawiają.
Ionię, to jest cały taki azjatycki kraj, gdzie masz tych ninja i wszystkich innych.
Tak, że tam jest tak, to fajne pomieszanie z poplątaniem, tak. To jest super, nie? Ale w tym momencie to jest tak fajnie nakreślone i tak skupione właśnie na takiej jednolitości, która robi wrażenie i jest sensowna.
Bo możesz się skupić na postaciach mocno, tak, a niekoniecznie na świecie. Ten świat tutaj jest ciekawy, załóżmy Piltover.
Te postacie idealnie działają w tym świecie, nie? I na razie nie czuję potrzeby, żeby dodawać właśnie jakieś więcej lore, tylko rozwincie mi to, później można gdzieś, wiesz. W ogóle fajnie było, jakby jakieś miniserie robili, które się dzieją w innych częściach świata.
Zrobić z tego takie Marvel Cinematic Universe,
tak,
ale...
Tak, tylko może na koniec bez ostatniego odcinka What If, nie?
Nie, które są faktycznie gdzieś dalej, ale...
Tak.
Ale
nie, wiesz,
lubię
tak,
to,
tak,
lubię
wiesz,
to, że to... możesz skupić się na tych postaciach żyjących w tym świecie, a oni nie próbują ci nagle... Siema, jestem barbarzyńcą z północy, mam tam taki kraj. Zobacz mój spin-off, Mandalorian, nie? Albo cześć, tutaj pochodzę skądś tam, z pustyni, tam też dzieją się rzeczy, o, mogę ci opowiedzieć. I te sprawy. W ogóle, a propos 16+, w tym serialu będzie pojawia się Yordl, który jest dziwką. Na chwilę.
Tak, no to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jak go pokazali, nie? Ale fajnie, bo to, kurczę, tak dobrze buduje ten świat, nie? I tak widać, że jest skupienie twórców na tym, żeby on był oryginalny, nie? Żeby coś ci w głowie zostało, nie? Jak właśnie mamy, że ktoś tam siedzi na jakiejś skrzynce z jakimś takim wielkim chrabąszczem i to już cię ciekawi, nie? Bo to jest takie dziwne, nie? Takie pasujące do tego świata i kurczę, no jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało, nie? Wiesz, bo to wygląda troszkę jak ten, jak światy te z D&D, nie? Gdzie też masz pomieszanie z proponowaniem, masz tutaj świat jakichś magów, tutaj tych mrocznych elfów, tutaj gdzieś ci
mieszkają.
Technologia
jednak jest dużo mocniej.
Nie, tak, ale samo wiesz to, że każdy ma to swoje miejsce, nie, w tym świecie i później nie miałby nawet też problemu i pewnie tak będzie, bo to będzie fajna rzecz, że gdzieś te postacie będą podróżować i trafią właśnie w końcu tych wikingów czy gdzieś, nie, ale żeby to naturalnie wychodziło, tak jak tutaj, nie, pokażcie mi ten świat, przechodzimy później dalej naturalnie, nie, a nie tylko, żebyśmy to składali, bo fani znają rzeczy, nie, bo fani wiedzą o wielu postaciach.
A i tak jakby tutaj nie brakuje
Wydaje mi się, że tutaj, nie znam lore, ale tutaj chyba nie ma aż tak dużo kamiosów ani mrugnięć okiem.
Naliczyłem 8 postaci, które są z gry. Masz 4 w Zaun, to jest Vi, to jest Powder, która potem jest Jinx, to jest Echo i to jest Singed, mrugnij, nie zauważysz, to jest ten profesorek, który dla Silco robił tą...
ten, który tam siedział przy z tym stole, tak?
Tak, w grze to jest postać, która jest najbardziej trollerską postacią. To jest typ, który biega z wielką butlą z toksynami na plecach. I jego sposób walki nie polega na tym, nie wiem, może go zmienili od czasu, jak ja grałem, ale jak, że podbiegasz i bijesz kogoś, tylko biegasz i ten gaz za sobą puszczasz, więc idea jest taka, że chcesz, jak ktoś cię próbuje bić, to musisz od niego uciekać cały czas i on ma za tobą biec i się w tych toksynach skąpać, a jego główna umiejętność polega na tym, żeby rzucić packę toksyn na ziemię, żeby spowolnić kogoś, żeby jeszcze dłużej w tych toksynach siedział, albo, moje ulubione, podbiegasz do typa i to robisz, przerzucasz go daleko za swoje plecy, żeby wylądował z powrotem za tobą, żebyś mógł dalej biec i go gazować. On nie walczy, on nie ma jako takich ciosów, które uderza, to jest gość, który tylko smrodzi, że tak powiem.
Słuchaj, tutaj w serialu była ta scena, jak wszystko eksplodowało po tym,
właśnie nie wiem, czy on wyglądał, jakby on oberwał tę eksplozją, ale...
Ale może tego zmieni jakoś też i coś z tymi...
Albo zginie i tyle. Jakby nie mam z tym żadnego problemu. No tak, chcesz go zabić, to go zabijaj. To nie musisz mieć tutaj, typa z butlą
tutaj,
gazową.
Bo tutaj rozumiem, że te postacie jak Wander i jeszcze tam
i Silco
Benzo,
są oryginalne.
Oryginalne, okej. Kurczę, no to jest mocne, bo to są jednak postacie, na których się wydaje, że budować tą fabułę, przynajmniej na Silco w tym momencie, nie?
I to jest super. I no. Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast w Piltover to jest Jace, to jest Victor, to jest Heimerdinger i Caitlyn. To są te cztery
postacie. A reszta tej rady to też są wymyślone.
Stworzone na potrzeby serialu. Więc
i nawet ta główna, ta...
Tak, tak.
Ta Mel, tak.
Tak,
znaczy, Melona się nazywa, nie?
Tak, to są postacie, których... Może pojawiały się gdzieś w lore jakieś postaci, że ktoś z kimś gadał, ale w grze nie są to czempioni, którzy występują, więc to są, mam wrażenie, wszystko stworzone postacie na potrzeby serialu. Caitlyn będzie miała na pewno większą rolę, tak jak mówię, ona potem staje się szeryfem i mam wrażenie, że widziałem gdzieś tyle, że jak ona wyciąga Vice z więzienia, więc to, że one będą współpracować, to będzie miało miejsce.
To jest ta z cylindrem, nie?
Tak, tak, tak. I ona tu ma z tej bogatej rodziny się wywodzi. Poza tym to są dosłownie easter eggi, bo na przykład, kiedy oni zażywali tą miksturę, którą na końcu to Wander wziął, żeby zmienić się w Hulka, to jest na przykład tak, ona ma fioletowy kolor. I oni się tacy fioletowami robili. Jest taka postać w uniwersum Lola, który pochodzi z Dawn, nazywa się Dr. Mundo. I to jest dosłownie taki wielki fioletowy Hulk.
Okay, to jest tak jak ten Wander na koniec.
Tylko on jest dosłownie fioletowy, a nie ma fioletowe żyły. Więc może to jest easter egg do tego. Jest chemiczny wilkołak Warwick w tym. To jest gość, który dosłownie wygląda... To jest wilkołakiem, tylko ma takie tuby z tyłu, trochę jak Bane czy coś takiego, bo nie powstał na skutek jakiś tam... Taki Morbius, tylko że wilkołak, sobie pomyśl. Naukowo zrobiony, też z Zaun. Więc może... znowu patrzę na tą... miksturę i widzę, jak oni się robią tacy dzicy, właśnie pazurami tam tną, czy coś w tym rodzaju. Może to jest do tego odniesienie, ale nie wiem, to buduje swoją własną historię, może nie jest do niczego z tych rzeczy. Więc oni nie starają się tego na wszelką cenę wciskać. Może widzieć jakieś tam drobne rzeczy, drobne elementy, ale to nie jest tak, że oni muszą na tym bazować. Tak jak myśmy... główny konflikt tutaj jest Wander, jest Silco, była ta strażniczka, wokół nich to czy szefowa rady, wokół nich to też budują i nie muszą za wszelką cenę stwierdzać, że okej, kto z gry mógłby się tu nadawać? Szybko, szybko, żeby ludzie powiedzieli, a znam to, czy coś w tym rodzaju. Nie, tak, zrobili tak, typa, który jest...
Widać, że to jest produkcja, na którą poszła kupa kasy, no jest reklamowana bardzo mocno i to też nie ma być to tylko dla ludzi, którzy, wiesz, grają od lat w League of Legends. To jest gra, która też ma już 11-12 lat. No i nie może się skupić tylko na fandomie.
Sama miała tylko... też retcon swojego i własnego.
Tak, ale wiesz, nie możesz się skupić tylko na fandomie, nie tylko musisz to zrobić tak, żeby było dla wszystkich. Nie? No i na przykład ja nie znam zupełnie gry, a serialem jestem zachwycony.
No to jest świetny deal w przypadku Netflixa i Riot, bo Netflix będzie to promował dzięki temu i przy tej jakości, i przy tym recenzjach, które się pojawiają, to ściągnie całą masę nie graczy i może ktoś się zainteresuje dla Riotu LOLem, a z drugiej strony Netflix prawdopodobnie ma rozbudowaną pulę ludzi, którzy grają i chcą zobaczyć te postacie w serialu, więc to od razu działa. Więc no, to będzie. Zobaczymy, co jest w kolejnych odcinkach. Jeszcze pogadajmy sekundę o finale, bo on jest tutaj, naprawdę miałem wrażenie, że to jest finał filmu, to jest ten trzeci akt. I tak jak mówisz, tam się wszystko dzieje dziwnie. Masz ten moment, w którym oni idą i właśnie jest ta klisza, w której Jinx mogłaby wyskoczyć, czy jeszcze Powder, i ich uratować, i zrobić coś konkretnego. Ale uwielbiam w tym motywie zrobiony tak, że oni jej w ogóle nie potrzebowali. Oni już by uciekli, już drzwi były, jeszcze by wytrzymały napór tego gościa. W ogóle moment też, jak Vice zakłada te rękawice, jest tak akcja zrobiona świetnie, jak ona na tym moście po kolei blokuje te ciosy, uderza. To tak pięknie wygląda, jak widzisz, jak prowadzona jest ta akcja przez kolejne rzeczy. W końcu wychodzi gość, z którym ona nie ma szans. Ale jest ten moment, Milo już otworzył te wytrychy, nie? Już znalazł już ścianie, już znalazł, znalazł słaby punkt, już się przebił na dobrą sprawę. Oni już byli wolni właściwie, już by wszyscy to przeżyli i by uciekli. I właśnie to jest o tyle tragiczniejsze, że nie myślisz o tym, że ale gdyby nie ona... Nie. Gdyby nie ona, to by uciekli i to jest...
No. Ale jest, wiesz, w ogóle jako widz jesteś wściekły na nią, nie? Że polubiłeś te postacie i wiesz, że to nie jest jej wina. Ona w ogóle
chciała
była tak
pomóc.
Szczęśliwa, ona była tak szczęśliwa, że w końcu jej się udało.
Jak
nie?
Ona
że
wybiega do Vi i mówi, patrz, zrobiłam to, jest, wreszcie mi się udało, wreszcie coś.
Tak, a wiesz, że ten wybuch za wszystko odpowiadał, nie? Bo zabił tamtych, tego przebił jednego, tego Milo, nie? I już fuck, nie? I to jeszcze wiesz, jaka była relacja między Milo a Powder i ona go zamordowała.
No, jak go gruzy zgniatają, myślisz sobie, że on gdzieś tam na początku klei gorki, nie? Potem było, co się dzieje?
Potem tak, a później wiesz, jego przyszpili do ściany, ale mówisz, dobra, jeszcze go uratują, nie?
I dalej, no. I widzisz, jak on tam leży, ręka wystaje tylko spod tych gruzów, zmiażdżony.
Tak, i później jeszcze w ogóle ten finał jest tak dramatyczny, jak masz tą walkę z tym potworem i jeszcze jak ten Wander wpada w te specyfiki wszystkie.
Ale to jest dla mnie tak super, bo masz ten moment, w którym to jest ten gość, który możesz jeszcze, jak masz jakiekolwiek wątpliwość, że jest gość, który dla swoich dzieci zrobi wszystko, to jest moment, który on już leży, już tam widzisz, jak ręka mu podrgiwa już. Tak, on mógłby tam zostać i umrzeć, ale nie, jeszcze może coś zrobić, nawet jeżeli serce mu walnie jeszcze i tak dalej, jeszcze może naćpać się tymi specyfikami tylko po to, żeby je uratować. I oczywiście wiadomo, że on już był martwy 3 razy w tym momencie, ale dalej musi ten moment być, kiedy oczywiście ma wybór, może musi skręcić kark Silco albo uratować Vi, no i wiadomo, co robi. I w ogóle ten moment, w którym tutaj zarówno animacje, jak i voice acting, moment, w którym Powder odkrywa, co zrobiła, i Vi ją zostawia. I jest to, jak ona tam krzyczy w tym zaułku, kurde, serce ci po prostu wie, że jesteś wkurzony, że ona to zrobiła, że ci wszyscy zginęli przez nią, ale widzisz tego dzieciaka, który popełnił błąd i po prostu, jak ona tam wrzeszczy, żeby Vi do niej wróciła, siedzisz, tak po prostu emocje w tym momencie cię są tak rypią. I Vi, która wie, żeby jej nigdy nie zostawiła, dlatego ona wchodzi za zaułek, żeby tylko odsapnąć, żeby przemyśleć, ale tylko pojawia się Silco i jej pierwsza reakcja lecieć ratować siostrę. I zresztą Wander jak umiera i mówi, żeby przede wszystkim masz zajmij się Powder. I tutaj jest fajny motyw, bo masz tego Markusa, tego drugiego policjanta, który był niby tą szują, który wszystkimi pomiatał i dogadał się z Silco, ale moment, w którym umiera ta jego przełożona, widzisz, jak on tą sakiewką rzuca o ziemię. Widzisz, jak on mówił, że na to się nie pisał. I masz wrażenie, że to jest tym, którego złapało sumienie. I on tam łapie Vi nie dlatego, że chce się jej pozbyć, czy chce ją przysłuchać, tylko on ją w tym momencie ratuje. On jej mówi wprost, że jak on cię zobaczy, mówi o Silco, to cię zabije. I wiesz dobrze, że tam cała ekipa, większość jeszcze jego ekipy przeżyła, ta jego ochroniarka, jak skoczyła i go zasłoniła, to jej rękę zdezintegrowało. Właściwie potem widzisz, jak ona ma kikut spalony tylko, że to będzie miała mechaniczną rękę, w trailerze widziałem. Więc wiesz, że jakby tam Vi poszła, to oni by ją zabili. Zresztą Silco był bliski zabicia Powder, gdyby nie słów, których ona użyła i domyślił się, jak może ją wykorzystać.
Tak, że to będzie najgorsze, co może zrobić, wiesz, temu Wanderowi, nie?
Tak. Jak ją ale wiesz, że on był bliski jej zabicia. Gdyby ona się rzuciła, to on by ją zabił bez zawahania. I Vi by zginęła tam, niewątpliwie. Więc masz tego Markusa, który jest tą gliną, które w pewnym momencie go jakoś tam w sumie nie ruszyło. Tak mam wrażenie.
Ale ją nie wsadź do pierdla, nie? Tą Vi. Bo chyba było w trailerach coś takiego.
Tak, ale czy to już będzie teraz, czy nie?
Czy później, tak. No, w sumie racja.
Ciężko powiedzieć, czy to będzie zaraz, czy to będzie... Wiemy, że muszą upłynąć lata, bo jest moment, w którym na końcu, kiedy Silco mówi, że się zaopiekuje Powder, widzimy w jej oczach ten fioletowy błysk. A widzimy, że jak to wszystko eksplodowało, to eksplodowały również te specyfiki. Więc czy ona się tego nawdychała, czy cokolwiek, ale jakoś to na nią wpłynie i to prawie spowoduje, że będzie Jinx. Wydaje mi się, że z zwiastunów będzie wynikało to, że to będzie na nią mocno wpływało, że ona będzie widziała wszędzie potwory, to złe słowo, ale zagrożenia i to będzie wpływało na to, jak ona będzie się zachowywała później. No, także jeśli chodzi o finał, to jeżeli chcesz coś jeszcze dopowiedzieć, to...
Nie, ja wiesz co, czekam, co będzie dalej. Nie spodziewałem się, że będę tak zainteresowany tym projektem. Ja obejrzałem kawałek pierwszego odcinka i mówię, no dobra, no Pixar, biegają dzieciaki, jest fajnie, nie? Ty później obejrzałeś całość, mówisz, że super, żebyśmy pogadali, żebym obejrzał dalej. To mówię, kurczę, nie, te fantazje, tak, nie chcę za bardzo. Ale wiesz, obejrzałem pierwszy odcinek, mówię... Okej, dobra, jest zajebiście, nie? Obejrzałem drugi, mówię, wow, jak ten świat jest skonstruowany. No i przyszedł ten trzeci odcinek, który dewastuje emocjonalnie i teraz naprawdę
i przełamuje Pixara.
Tak, i w ogóle to jest super, że właśnie ten serial nie wymusza na tobie, wiesz, nie masz takiego zewnętrznego nacisku, nie, że nie znam tego lore, nie, i coś mi tam przeszkadza, że wiesz, że to jest dla fanów robione. Nie, to jest konkretna historia, którą może każdy zobaczyć i powinien każdy zobaczyć, no bo to jest, już mówię, na poziomie technicznym, to jest po prostu arcydzieło. I
śmiem twierdzić, że 90% graczy LoLa nie zna fabuły LoLa. Mam dwóch znajomych, którzy grają w LoLa od, jak ja przestałem, wiele sezonów temu oni dalej grają i dalej nie znają fabuły LoLa. Bo ta gra nie polega na tym, że przedstawia ci fabułę. Ta gra polega na tym, że grasz 5 na 5 i się nawalacie i tyle.
No tutaj w ogóle też widać, jakie było przyjęcie tego serialu, nie? Że to ma setkę na Rotenach, ma same dobre recenzje. Tak, same dobre recenzje. Jak czytałem recenzje, to nie są recenzje właśnie ludzi, którzy grają, tylko kogoś zupełnie z zewnątrz, nie? Kto zobaczy właśnie po prostu świetny serial.
Faktycznie. Widziałem dosłownie kilka negatywnych recenzji, które są od graczy, którzy najwidoczniej zjedli zęby na czytaniu każdego kawałka lore i wiesz, zmienili gówno. mniej więcej tego typu recenzje widziałem, a tak to są po prostu wszystkie hura optymistyczne. W ogóle promocja tej gry, jak masz ten wcześniej wyszedł teledysk Imagine Dragons który promował tą grę, zresztą ta piosenka jest też potem w intro. I ja sobie myślałem, że w teledyskach zwykle jednak umieszczasz fragmenty gry. Jasne, w tym teledysku dołożyli ci ekipę śpiewającą i grającą jako postacie, ale myślałem, że to jest ten jeden taki tutaj element, żeby haha, śmiesznie, a tak to ci przedstawią fragmenty serialu po prostu w teledysku, bo tak zawsze się robi teledyski promocyjne, prawda? Zawsze umieszczasz fragmenty. Nie. Cały ten teledysk, jak ktoś chce zobaczyć, to jest z mojej perspektywy historia tych dzieciaków z ulicy zanim zaczynamy serial. Widzimy, jak oni chodzą po ulicy, jak się tam bawią, jak jest motyw, jak na przykład Milo i Powder gdzieś tam skaczą po łóżku, Vi i Powder się układają poduszkami gdzieś. To wszystko musiało dziać się wcześniej, więc masz jeszcze teledysk, który jest promocyjny i zrobili całą oddzielną animację tej jakości, którą tu widzisz, po to, żeby wypromować ci to, żeby jeszcze tylko pokazać ci fragmenty spoza samego serialu. Jest tam motyw, gdzie mój ulubiony, kiedy nie Milo, tylko mówiłem skaczą łóżko, tylko Echo. I Echo i Powder jadą na jakimś takim skuterze, tym takim kołowym, widać znowu, że Echo coś skonstruował. Przejeżdżają koło Enforcerów i Echo im tak fucka pokazuje, jak przejeżdżają i jadą dalej, jakby, że też, no na co dzień, prowokowanie policji to jest coś normalnego, czy jak gdzieś tam Vi i Powder przy jakiejś kracie są przesłuchiwane, więc to wszystko jest takie budowanie, okej, oni sobie tak żyli, sceny z życia. I myśl sobie, kurde, jeszcze, że im się chciało ładować pieniądze Riotowi w teledysk promocyjny, którym jeszcze robią dodatkowe historie animacji, to widzę, jak bardzo dużo pieniądza na tym poszło. Zresztą też wydali pieniądze na promocję widać, na muzykę, na wszystko.
Widać w każdym elemencie, że tam jednak no, to jest zupełnie inny poziom animacji, nie? No to nie jest to po prostu coś, co muszą odhaczyć, bo jest reklama gry, tylko chcieli zrobić coś naprawdę dobrego twórcy i kurczę.
Oni ewidentnie chcą ten świat rozwijać, mówię, chcą robić ten MMO, ten single player niedługo wychodzi, taki, gdzie chcą przedstawić przede wszystkim Ruined King, tam postać z tych wysp duchów i tam będziesz miał swoją paczkę bohaterów, która idzie z nim walczyć i to będzie normalny RPG z normalną fabułą, więc pewnie zerknę i widzisz, że oni naprawdę dbają o to, że chcą się rozgałęzić jak najbardziej, żeby ten świat lore, aż to komiksy są, które chyba Marvel wydawał, jestem prawie pewien, że Marvel je wydawał.
Też mi się tak wydaje, no.
Czytałem pierwszy o Lux, to postaci z tej właśnie Demacji, tego miejsca rycerzy, powiedzmy, i był spoko, więc pewnie też kiedyś jakoś jeszcze zerknę, bo całkiem dobrych scenarzystów tam wzięli. Więc widzisz, że Riot dba o to, żeby nie robić 10 marek, tylko, bo chyba tylko Valorant to jest ich jedyna gra, która nie jest, jak dobrze rozumiem, nie znam Valorant, nie wiem, o co tam chodzi.
A to ja ale znam tak, Valorant, możemy pogadać.
Bo to jest jedyne ich, co nie jest połączone z tym. Mhm. A tak to naprawdę wtedy. Więc będziemy na tym kończyć. Zobaczymy, czy będziemy robić po kolejnych 3 odcinkach. Myślę, że jeżeli będą miały taką strukturę i będzie można faktycznie powiedzieć o zamkniętej historii, tak jak tutaj, to pogadamy. Jeśli zrobią, to już na zasadzie lecimy dalej po prostu, to pogadamy po całym sezonie wtedy.
To też niedługo, bo to się...
No też niedługo, bo są 2 tygodnie. Zobaczymy, jaka będzie struktura. Bo nie chcemy... To jest dla nas też wygodne, bo wiem, bo często nas wszyscy pytają, czy pomagadacie o tym i tym serialu i no nie chcemy gadać zwykle co tydzień, bo często nie oglądamy co tydzień, bo myślisz sobie o 14 tygodniach oglądania. Więc często sobie zostawiamy coś na później i tak dalej.
A czasami zostawiamy tak i nie wracamy. Albo nie wiadomo kiedy wrócimy. To tak na przykład było z Lois i Clark, nie? Które było fajnym serialem, a ja na przykład zostawiłem i nie mam kiedy wrócić. Dlatego nie zrobiliśmy omówienia całościowego. Nie?
Ja obejrzałem do końca i się nie było.
No, no ja nie obejrzałem, ale to też jest tak, że wiesz, że nie chcemy na siłę niektórych rzeczy robić, nie? Na przykład na Hama oglądać, żeby tylko zrobić materiał, bo to dla nas jest męczące i dla was, nie?
I robienie po odcinku też jest właśnie problematyczne, więc zwykle robimy po całym, ale znowu zbingewatchowanie całości jest też problematyczne. Natomiast omówić serial na trzy, że tak powiem, który ma konkretne czanki, które też dasz radę znaleźć w ciągu tygodnia, no tak, moment, żeby to obejrzeć, a nie cały sezon, to jest dla nas też wygodny sposób omawiania, powiem o tak, więc jest szansa, że kolejne trzy omówimy. No chyba, że nie będzie w nich tej struktury. Zobaczymy. No, także dajcie znać, co wy sądzicie o Arcane. Widziałem na grupie, fanklubie napisów końcowych, widziałem, że zachwyty same były. Jak rzuciłem moje parę słów na fanpage, to też były same zachwyty, więc jedyne wiem, jakie ludzie mają opory, to czy muszą znać grę, ale wydaje mi się, że to nie jest wina serialu, tylko dzisiejszej popkultury, w której często ludzie myślą, że muszę znać, trochę Marvel to zrobił, umówmy się, MCU, czy muszę znać wszystkie filmy, żeby zrozumieć, o co chodzi w nowym filmie, czy co muszę obejrzeć, żeby to oglądać, nie? Ale nie wydaje mi się, że to wina serialu, co po prostu jesteśmy w takim momencie kulturowym, gdzie ludzie mają wrażenie, że muszą przeczytać 10 podręczników, 2 komiksy i coś, żeby zrozumieć, o co chodzi w filmie. A no, Arcane to jest ten serial, którym po prostu siadasz i oglądasz i tyle. No, dobra. Także był ze mną Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia, komentowania, zaglądania do sklepiku i jeżeli możecie, wspierania napisów końcowych. Trzymajcie się. Hej.